można by rzec, jak się macie, kochane dzieci, idąc tokiem myślowym brata Janusza. Jacyś tacy ospali dzisiaj jesteście, tak zauważam. Chyba ta pogoda tak się daje we znaki. Ale nie bądźmy meteopatami. Stoimy ponad tym. Sprawmy, aby jednak wigor nasz wziął górę, a nie atmosfera, która jest na zewnątrz. Jeśli będziecie potrzebowali wstać na chwilę w czasie kazania, to nie czujcie się skrępowani. Lepiej to niż zasnąć i spaść. Ono nie będzie aż takie długie, nie bójcie się, bo może taki wstęp zawsze coś za sobą niesie. Nie, nie. Zdążymy przed południem. Moi drodzy, nie dałem rady przygotować dzisiaj konspektów. Przepraszam was, ale ten tydzień był strasznie zabiegany. W zasadzie wydaje mi się, że wczoraj był poniedziałek, a już mamy niedzielę. Nie wiem, czy też tak mieliście, czy u was było troszkę lepiej. Niemniej jednak chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na tym, co istotne. A więc jeśli nawet nie mamy konspektów dzisiaj, a macie długopisy, macie karteczki, to fajnie, może kilka rzeczy zapisać, może coś, mam nadzieję przynajmniej, że coś tak bardzo jakoś utkwi wam w sercu, w pamięci, aby można było tym żyć naprawdę przez najbliższe dni. Mottem, czy taką myślą, która poprowadziła mnie do dzisiejszego rozważania i skierowało mnie na tekst, który chciałbym dzisiaj przeczytać, a będą to tylko trzy wersety, wokół których chciałbym, abyśmy sobie mówili. Może potem przejdziemy jeszcze do kilku, ale niewielu. Była myśl, która jakby w mojej głowie ciągle się kłębiła, wpatrywania się w Jezusa. Kiedy uczniowie Jezusa, trzej, poszli z Jezusem na górę przemienienia. Pamiętacie, spotkali też tam Mojżesza, Eliasza, ale nastał taki moment, kiedy i Mojżesz, i Eliasz zniknęli. I tam jest takie fajne stwierdzenie, że kiedy otworzyli oczy, nie widzieli nikogo innego jak Jezusa. I to, wiecie, jest przepiękne, bo oczywiście oni fizycznie nie widzieli nikogo innego niż Jezusa. Ale tak czytając tamten fragment, chciałem, aby w moim życiu zawsze tak było. Aby w pierwszej kolejności nie widział nic innego, tylko Jezusa. I inny fragment, który właśnie dzisiaj chciałem, abyśmy przeczytali, jest zapisany w liście do Hebrajczyków i też on mówi o wpatrywaniu się w Jezusa, ale daje taki już szerszy kontekst, ponieważ ten fragment pochodzi z listu do Hebrajczyków. Możemy sobie otworzyć na 12 rozdziale, wersety 1-3. I te wersety będą dla nas takim przesłaniem do tego, o czym będziemy rozmawiać. Niemniej jednak, zanim zaczniemy czytać te wersety, to chciałbym, abyście dziękuję, abyście też uchwycili tą sytuację i cel napisania tego listu. Otóż studiując list do Hebrajczyków, należy mieć na uwadze, że ten list był napisany do ludzi prześladowanych, ponieważ oni, Żydzi, ci, do których adresowany był list, zrezygnowali z judaizmu na rzecz chrześcijaństwa. Zrezygnowali z judaizmu na rzecz tego, aby stać się uczniami Chrystusa, i to spotkało się z ostrą opozycją. Myślę, że ten kontekst jest też na tyle ważny, bo może daje nam odnieść się do naszych sytuacji. Znam was wielu i wiem, że wielu z was zrezygnowało z dotychczasowej tradycji na rzecz uczniostwa z Chrystusem, uczniostwa w Chrystusie. Wielu z nas porzuciło dotychczasowe wychowanie czy funkcjonowanie w jakiejś właśnie kulturze, tradycji, która oczywiście obudowana była kwestią wiary, Jednakże w momencie, kiedy Chrystus nas się dotykał, odwróciliśmy się od tego, bo to nas krępowało i nie pozwalało nam się rozwijać i być może, a wiem, że w wielu przypadkach na pewno, spotkało to się też z nieprzychylnością tego środowiska, od którego odchodziliśmy. Często to byli nawet nasi najbliżsi, którzy nie rozumieli tego, dlaczego wielu z nas staje się przechrztami, dlaczego wielu z nas idzie gdzieś tam do jakiejś sekty. Kto z nas tego nie doświadczył? Ale póki co, kochani, widzę was tutaj. I to jest dowód też tego, że pewnie i ten list napisany prawie 2000 lat temu adresowany jest też do nas. Istniało niebezpieczeństwo, że ci właśnie Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, zinterpretują te prześladowania, które ich spotykały, jako znak niezadowolenia Bożego. I to byłoby rzeczą niebezpieczną, ponieważ zniechęciłoby ich do dalszego rozwijania się w Chrystusie, a może nawet ulegliby pokusie powrotu do świątyni, powrotu do tradycji, powrotu do zakonu, powrotu do tego, z czego zostali w Chrystusie wyzwoleni. Moi drodzy, mając na uwadze to tło, przeczytajmy te pierwsze trzy wersety i skupmy się właśnie na zauważonych, wypunktowanych, wręcz podkreślonych zasadach chrześcijańskiego życia. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie. Tu jest ten ważny moment. W tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Autor tego listu kieruje słowa zachęty, starając się skierować uwagę tych chrześcijan na kilka ważnych, myślę, zasad chrześcijańskiego życia. Pierwszy werset w zasadzie na rzut oka kojarzy nam się z jakimś następstwem, ponieważ to zdanie zaczyna się z tego powodu my, z tego powodu, jakiego powodu? To jest oczywiście odniesienie się do ostatniego wersetu z 11 rozdziału, 40 werset mówi tak. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Odniesienie jest do całej listy, niewyczerpanej oczywiście, listy bohaterów wiary, wymienionych w 11 rozdziale, który w ogóle oscyluje wokół tematu wiary. Tam jest podana przepiękna definicja wiary i tam jest zobrazowanie, czym ta wiara prezentowała się w życiu tych, którzy poszli za Bogiem, ale też jest mowa o tym, że ta zupełna radość ich, tych wielkich świadków wiary, ma się ujawnić wraz z naszą radością, że my do tej radości mamy wejść wspólnie. Jest tutaj pokazane, że życie chrześcijańskie tak naprawdę posiada cel. I to trzeba sobie uzmysłowić. Życie chrześcijańskie, inaczej mówiąc, jest celowe, jest celowane. Celem tym jest oczywiście spełnienie się obietnic odnośnie Chrystusa. Gdyby Pan Jezus Chrystus powrócił, nie wiem, może 100 lat temu, to moi drodzy, nie bylibyśmy w niebie. bo nasze pokolenie jeszcze by się nie urodziło. A więc tym bardziej ten werset kieruje się też do nas, bo na nas też spływa ta radość, że z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, możemy oczekiwać spełnienia się obietnic w Chrystusie. Boże zwlekanie, tak nieraz określane, oznacza nasze zbawienie. Drugi list Piotra 3,9 mówi tak: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że tak właśnie jest. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. On nie chce, aby ktoś zginął i przeciwnie, On chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. Bóg nie chce wybierać jednych na zbawienie i dzielić drugich na zatracenie. On złożył ofertę, przekazał ofertę w tym wielkim dziele, które nazywa się Pismo Święte, i sprawił, że to pismo rozeszło się po całym świecie, aby każdy, kto tylko zapragnie żyć tak, jak jest tu napisane, miał prawo dostąpić zbawienia. Dlatego zwleka z ponownym przyjściem Chrystusa. Ten fragment, też mówiąc o celowości, mówi, że chrześcijanin nie jest błąkającym się po bezdrożach podróżnikiem, lecz człowiekiem idącym po solidnej drodze, ubitej, utartej, nakierowanej przez samego Chrystusa. Moi drodzy, chrześcijanin też, mówiąc o takiej wędrówce życia, nie jest turystą, który rano wychodzi w trasę, a wieczorem po wędrówce wraca na miejsce startu. Chrześcijanin to nie jest ten, który ciągle cofa się do punktu wyjścia. Chrześcijanin to nie jest ten, który zatacza jakieś wielkie koło, a później okazuje się, on stoi wciąż w tym samym miejscu. Chrześcijanin to nie jest ten, który kilka lat temu nawrócił się i okazuje się, że on na drodze duchowej drogi wciąż jest w tym samym punkcie. On jest podróżującym pielgrzymem, który zmierza cały czas do przodu, do celu, a celem jest oczywiście upodabnianie się do Chrystusa. Chcę przez to powiedzieć, że dobrze byłoby, gdyby przy końcu każdego dnia móc stawić sobie pytanie: czy teraz jestem bliższy celu? Czy ten dzień spędziłam owocnie? Czy ten dzień przybliżył mnie choć o kroczek do Jezusa? Czy ten dzień sprawił, i to wszystko, co się wydarzyło, sprawiło, że troszkę zmieniłem swoje oblicze, zmieniłem swoją postawę, upodabniając się do idealnego wzorca, którym jest Jezus Chrystus. Drugą rzeczą, drugą zasadą, którą widzę w tym fragmencie, to jest stwierdzenie, że życiu chrześcijanina towarzyszy natchnienie. Ten fragment mówi, że wokół nas jest wielki, niewidzialny obłok świadków. Świadków, którzy położyli swoje życie za wiarę. I którzy, można by powiedzieć, kibicują nam. Autor tego listu, wręcz chciałoby się rzec, że Paweł, bo te podobieństwa są tak bliskie Pawłowych, ale oczywiście autorstwa nie znamy na pewno, odnosi się też do kwestii sportowych, aby zobrazować to, co dzieje się na stadionie. I chrześcijanin przypomina trochę takiego sportowca. Nie wiem, czy interesujecie się piłką nożną, ale zauważyliście, że często mówi się, że kibice są tak zwanym 12 zawodnikiem. I tak jest. Tak, doping potrafi wiele zdziałać. Doping na biegach narciarskich powoduje, że adrenalina tym bardziej wzrasta. ten doping jest niezbędny. I moi drodzy, ten fragment też mówi o tym, że my jesteśmy ciągle dopingowani, że my ciągle mamy, powinniśmy nawet słyszeć aplauz tych świadków, którzy wytrwali w drodze i którzy nam kibicują, abyśmy my tą drogą też szli. Każdy z nas wykonuje jakieś dzieło. Każdy z nas wykonuje jakiś zawód. Pomyślcie sobie o aktorze, który wychodzi na sceny, na deski teatru, na scenę i gra jak co dzień. Ale w pewnym momencie dostaje wiadomość, że na widowni siedzi największy mistrz w dziele tragedii. Uważam, że ten aktor wtedy stanąłby na wysokości zadania, bo chciałby pokazać, że on też stara się mistrzowi dorównać. Albo sportowcy, którzy startują i mają świadomość na olimpiadzie, że na ławach zasiadają wielcy mistrzowie olimpijscy. Obecność autorytetów wzmaga też nasze postępowanie. Czy też nie jest tak w naszym życiu? Na pewno i tak nawet w zawodowym. Jeśli mamy przeświadczenie, że jesteśmy obserwowani, że ktoś nam się przypatruje, to też postępujemy troszkę inaczej. Myślę, że ta świadomość, to tak nazwane natchnienie, jest ważne też w naszym życiu. Ale najważniejsze jest to, że przypatruje się też temu nasz Pan, który jest naszym wsparciem, który jest obecny w naszym życiu właśnie, aby wołać: dasz radę, masz tą umiejętność, wypróbuj ją, nie wahaj się, nie cofaj się, nie obawiaj się, na pewno temu podołasz. Ja, jak myślę, to już kilka razy mówiłem, jak myślę o takiej zachęcie, o takim dopingu, to zawsze przychodzi mi na obraz mojego WF-isty z podstawówki, którego jak słyszałem na jakichkolwiek zawodach, to słuchajcie, mogłem zdziałać wiele rzeczy. Nawet rzucić z połowy boiska piłkę do kosza. Co prawda było to przez przypadek, bo chciałem podać do przodu, ale tak mnie to zafascynowało, że trafiłem do kosza. Moi drodzy, doping ma znaczenie. A więc myśląc o tym dopingu, pomyśl, że Chrystus ciebie dopinguje. Chrystus nie jest tym, który zainteresowany jest zmaganiem ciebie. Dlatego przeczytałem ten fragment wcześniejszy, żeby pokazać, że Jezus zainteresowany jest zbawieniem jak największej ilości ludzi. On chce być twoim osobistym trenerem. On chce dopingować cię w życiu. On nie chce, żebyś zmagał się sam ciężarem tym wszystkim, który cię przytłacza. Może dzisiaj na nabożeństwo też przyszłeś czy przeszedłeś taki przytłoczony pewnymi wydarzeniami. Pomyśl na to. Pomyśl o tym, że Chrystus chce ciebie dzisiaj od tego uwolnić. On chce ci dać rozwiązanie. On chce współpracować z tobą. Chrześcijańskie życie, po trzecie, chrześcijańskie życie ma do czynienia z przeszkodami. Właśnie z tymi balastami, które gdzieś nas krępują. I które tak naprawdę zakładamy każdego dnia na siebie, zamiast tego się pozbywać. Wiecie, że każdy, który staje do zawodów, jest do tego jakoś odpowiednio i przygotowany, i ubrany. Spinacz, który idzie na Mount Everest, nie bierze ze sobą plecaka kamieni, bo zdany by był na porażkę. W zawodach olimpijskich nie jest zakazane startowanie w garniturze. Mógłbym wystartować? Mógłbym założyć numerek, przyczepić orła, jakbym był reprezentantem i mógłbym biegać. Ale jaki byłby tego efekt? Śmiech na trybunach, na pewno. Moi drodzy, przeszkód jest całe mnóstwo, ale ważne jest, aby umieć te przeszkody pozostawiać. Teraz pomyśl sobie, co ciebie krępuje, co tobie nie pozwala rozwinąć chrześcijańskich skrzydeł. Co jeszcze jest takiego, co gdzieś k ciebie przybija, coś ci ciąży? Może to są pewne przyzwyczajenia, o których zdajesz sobie sprawę i nie możesz sobie z tym poradzić. Może jakieś przyjemności. Może pobłażanie samemu sobie lub niezdrowe kontakty. Może to właśnie powoduje, że tak naprawdę nie czujesz pełni Chrystusowej w sobie, bo za chwilę wpadają jakieś oskarżenia, że chodzi ci po głowie jakaś tam myśl, a jednak tutaj gdzieś zawaliłem, a jednak to jeszcze we mnie jest, to mnie jeszcze ciągnie. Zdejmij to z siebie. Chrystus właśnie umarł za te rzeczy. On nie chce, aby ciebie cokolwiek krępowało. On chce, abyś do tych zawodów, do których jesteś powołany, stanął wolny od krępujących ciebie rzeczy, ubiorów, czegokolwiek. Musisz zrezygnować z nich tak, jak sportowiec zdejmuje wierzchnią odzież, kiedy właśnie staje do zawodów. Ale też miej na uwadze to, że Chrystus nie jest obojętny i Chrystus może ci w tym pomóc. W liście do Filipian 4:6-7 czytamy tak. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. 1 Piotra 5:7 mówi: wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. Czy mam w sobie to przeświadczenie? Czy mam w sobie też to przyzwyczajenie, żeby właśnie w tych trudnych sytuacjach oddawać to Chrystusowi? Czy mam z Nim dobrą relację? I czy traktuję Chrystusa jako przyjaciela, który zainteresowany jest tylko i wyłącznie, aby mi we wszystkim pomagać? Paweł w liście do Filipian właśnie mówi: przestańcie martwić się o cokolwiek. Można by rzec, łatwo mu powiedzieć. Ale przecież sam Paweł nie mówił też tych słów takich sobie sielańskiej atmosferze, gdzieś wylegują cię na Majorce. Nie, on był też prześladowany i znosił różne przykrości. Nawet takie, że wręcz myśleli, że on już nie żyje, dlatego dali mu spokój. Ale właśnie potrafię powiedzieć, złóż to pod krzyż i nie bierz znowuż kolejnych obciążeń na siebie. Nie wpadaj nigdy w samooskarżenia. Nie walcz sam ze swoimi starymi przyzwyczajeniami. Nie walcz sam z tym wszystkim, co gdzieś tam ciebie zniewala, bo sobie nie poradzisz. Dlatego Bóg zaplanował nowonarodzenie, aby stworzyć człowieka z nową metką, wyprodukowany wręcz w niebie, z miejscem przeznaczenia niebo. Taki nas stworzył. Dlaczego ja mam znowuż nakładać na siebie? Przecież z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To daje mi przeświadczenie, że mam w Bogu, w Chrystusie, moc zapanować nad tymi różnymi obciążeniami. Tym wszystkim, co może gdzieś tam ciągnie się za mną. Albo może ja sam to przywlokłem za sobą, a nie powinienem. Przestań martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie oddaj to Bogu. Też szukaj społeczności. Jeśli sam w modlitwie nie radzisz sobie, poproś innych. Niech wspierają cię też w modlitwie. To jest też istota funkcjonowania Kościoła. Czwarta rzecz. Chrześcijańskie życie jest zaopatrzone w niezbędny środek. A tym środkiem wiecie, co jest? To, co kiedyś ja nie miałem, a teraz mam w Chrystusie. Wytrwałość. To jest coś, co nie da się kupić w żadnym sklepie, na żadnym Ebayu, Allegro i niczym innym. Nie kupisz tego, tylko w Chrystusie. Wytrwałość i cierpliwość. Ja zawsze byłem strasznie niecierpliwy. Ja przypominałem tego człowieka, który modlił się do Boga: Panie, przydaj mi cierpliwości, tylko szybko. Moi drodzy, w Chrystusie jest wytrwałość, bo życie w Chrystusie, odnosząc się znowuż do języka sportowego, to nie sprint, ale maraton. To jest bieg, to jest mozolna wędrówka, ale krok w krok do przodu, nigdy wstecz. Krok w krok do zamierzonego celu. Wytrwale Dążmy do pełni w Chrystusie. Nasz trener nas do tego przygotował. Ale to dzieje się często powoli. To nie dzieje się tak, że od razu mogę wszystko. W pierwszym liście do Koryntian, znowuż Paweł pisze tak, od 9:24 do 26. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie, wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu. Walczę, nie jak ten, kto uderza w próżnię. Paweł często odnosił się do tego życia sportowego, bo on jest taki fajny, obrazowy i na sporcie wszyscy Polacy też się znają, a więc warto do tego też sięgać. Moi drodzy, zobaczcie, jak zawodnik chce coś osiągnąć i jest zdeterminowany tym wszystkim, to on jest w stanie wyrzec się wielu przyjemności, on w stanie jest godzinami przebywać na treningach. I po co? Żeby zdobyć na przykład złoto olimpijskie, dla których to złoto staje się wartością nadrzędną. Ale my poznaliśmy wartość nadrzędną. Nią jest zbawienie, nią jest życie w Chrystusie. Dlatego też Paweł mówi, ja też biegnę. Nie jakbym nie znał celu, ja znam cel i nie uderzam jakby w próżnię, bo dla mnie celem jest Jezus Chrystus. To jest dla mnie istota funkcjonowania. W Dziejach Apostolskich 20:24 czytamy: nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa. To znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. To jest też dla nas istota funkcjonowania. Jesteśmy świadkami tak samo jak ci w 11 rozdziale. My jesteśmy świadkami, świadkami dobrej nowiny o łasce Bożej, o łasce w Jezusie Chrystusie. Słowo hypomene użyte tutaj w tym fragmencie nie oznacza takiej biernej cierpliwości, lecz taką, która pozwala przezwyciężyć trudności. Jest to, jak mówiłem wcześniej, powolne, ale zdecydowane posuwanie się naprzód i trzymanie się wyznaczonego kierunku, bez baczania na lewo i prawo. To jest istota funkcjonowania chrześcijaństwa. Zawsze mam ten cel przed sobą, to wpatrywanie się w Jezusa. Chrześcijańskie życie nie jest pozbawione też przykładu. Jezus Chrystus jest początkiem i autorem, i sensem naszej wiary. Była tutaj mowa, że to Chrystus sprawia w nas wzrost wiary. To nie jest tak, że ja muszę tak się ćwiczyć, żeby ta wiara we mnie wzrastała. Ja mam coraz wierniej przypominać Chrystusa, a przez to wiara będzie wzrastała. Filipian 3:13-14 mówi tak: bracia, nie uważam się zaś za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i z uporem sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł tak widział swój sens życia. Jak widzę ten sens życia ja? Do czego zmierzam? Co dla mnie jest właśnie tą najważniejszą nagrodą? Zwyciężać to nic innego, jak często iść drogą krzyża. Chrystus poszedł tą drogą, nie bacząc też tu w fragmencie jest na hańbę tego wszystkiego, bo przecież umrzeć na krzyżu umierali tylko najwięksi łotrzy w cesarstwie rzymskim. Jezus na to nie patrzył. Poszedł, aby wypełnić wolę Boga. I tam jest, aby dostąpić radość przez krzyż. Dziwne sformułowanie. Jak przez cierpienie można dostąpić radości? Taki był Boży plan. I dzisiaj, właśnie mając na uwadze, że Chrystus wycierpiał tyle dla mnie, niech to dla mnie będzie też ważnym zaszczykiem, ważną motywacją, że w oczach Chrystusa byłem godny byłem godny, aby On za mnie oddał swoje życie. On umierał za grzechy wszystkich, a więc także i za moje. I wreszcie, ostatnia rzecz, to chrześcijańskie życie nie jest pozbawione obecności Jezusa. Jest On jednocześnie celem naszej podróży, jak i towarzyszem. To jest właśnie ta różnica, że trener przygotowuje do biegu, do zawodów, a potem gdzieś tam z ławeczki się przygląda. Natomiast Chrystus nas przygotowuje, a później idzie przez życie z nami. On jest na każdym kroku naszej ziemskiej wędrówki. Jednocześnie tym, do którego zbliżamy się, jak i tym, z którym podróżujemy. Takim właśnie jest Chrystus. Dlatego tutaj autor mówi, zwróć tak swój wzrok na Jezusa. Wpatruj się w Jezusa. To tak jak jedziesz samochodem. Ja obawiam się jeździć samochodem z kimś, jako pasażer, kto rozmawiając często wraca się i patrzy nie tam, gdzie trzeba. Znacie takie osoby? Pewnie tak. Wpatruj się w drogę, jak jesteś kierowcą. A jak jesteś chrześcijaninem, to wpatruj się w Chrystusa. Wpatruj się w Jego Słowo. Wsłuchuj się w czasie modlitwy, właśnie w tej konwersacji z Bogiem. Wpatruj się w Jezusa. Niech w twoim życiu nie istnieje nic ważniejszego niż właśnie życie z Chrystusem. Jesteśmy w społeczności z tym, który przeszedł już tą drogę i teraz czeka na nas. Chrystus przeszedł tą ścieżkę, On ją wydeptał i teraz stworzył nam warunki, abyśmy szli razem z Nim. Takiego mamy Pana, takiego mamy Pocieszyciela, takiego mamy przyjaciela, takiego mamy trenera. Moglibyśmy określać, różne określenia tutaj podawać, ale taki właśnie jest Chrystus. W każdej sytuacji wpatruj się w Jezusa. W Nim szukaj natchnienia. W Nim szukaj sensu życia. W Nim szukaj pociechy. W Nim szukaj odpowiedzi na wszelkie nurtujące Ciebie pytania. Wszystko konsultuj z Nim. Wszelkie zmagania oddawaj Jemu. Nie walcz w życiu sam, bo sobie nie poradzisz. Zastosowanie. Jak ten fragment mogę zastosować w życiu? Wypisałem sobie tutaj dwa punkty. Myślę, że dwa wystarczą, bo one w zasadzie zawierają wszystko. Pierwsza rzecz to właśnie jest to wpatrywanie się w Jezusa. Od tego zacznij. Jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to uczyń to teraz. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz teraz zrobić. I to mówię z czystego serca, a nie jakoś marketingowo. Ureguluj swoje życie z Bogiem poprzez oddanie ciężaru swojego grzechu Jemu. On nie chce, abyś budował do Niego jakieś schody z uczynków, ale abyś właśnie oddał Mu się całego siebie. A jeśli chodzisz w Chrystusie, to właśnie na Nim skupiaj uwagę. Z Nim porównuj wszystkie rzeczy. Jeśli coś dzieje się w twoim życiu nie tak, jeśli czujesz się, że jesteś nieraz nawet szykanowany, popatrz na Chrystusa. On był chodzącą miłością. On był chodzącą dobrocią. On był tym, który nie powodował krzywdy innym. A jednak został oskarżony, osądzony i ukrzyżowany. W Chrystusie szukaj natchnienia na każdy dzień. I druga rzecz. Zastanów się, czy jest coś w twoim życiu, co przeszkadza tobie stać się porywającym przykładem chrześcijańskiego życia. Zweryfikuj to sam z sobą. Czy jest w tobie coś, co nie pozwala tobie stać się takim porywającym przykładem chrześcijańskiego życia, które pozwoliłoby i pomogło tobie zachęcić do zmiany życia innych, bo widzieliby tą przemianę także u ciebie. Czy jest coś takiego? Jeśli jest, to już wiesz, co z tym zrobić. Módl się o to i oddaj to Bogu. Nie zwalczaj też sam tego w sobie, bo nie poradzisz sobie. Moi drodzy, zachęcam, powstańmy do modlitwy i Oddajmy Bogu właśnie przede wszystkim chwałę.